Dzień dobry. Proszę Państwa, mówi się, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi parówki, bo jak wiedzą, to nie chcą ich jeść. A czy powinni wiedzieć, jak się robi politykę? Dzisiaj zaprosiłem do studia Tomasza Karonia, stratega politycznego, specjalistę od kampanii wyborczych, człowieka, który wie o tym, jak się robi politykę, bo pracował dla PiS-u, dla Platformy, dla Lewicy, dla Nowoczesnej, właściwie dla wszystkich. Kłaniam się.
Witam bardzo.
Czy w tych wyborach prezydenckich, o których wszyscy teraz mówimy, to już jest wszystko jasne i wszystko pozamiatane? Bo wie pan, chciałbym pójść do Bukmachera i obstawić. I nie wiem, czy stawiać na Andrzeja Dudę, czy nie.
No, Bukmacherzy mają już swoje typy. I jak rozumiem, wszystkim wydaje się, że wszystkie karty są wszystkie rozdane. Natomiast no, pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy. Wybory to jest świat na opak. Każde wybory rządzą się inną logiką, ale tak samo każde wybory mają swoją dynamikę. No, ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że wszystko się może wydarzyć.
Ale bukmacherzy obstawiają, że nic się nie stanie. Proszę pana, za złotówkę postawioną na Andrzeja Dudę zarobię tylko 30 groszy. Gdyby wygrała Małgorzata Kidawa-Błońska, dostałbym 4 złote za złotówkę. Szymon Hołownia 18, to już dalej jest przepaść. Tak. Władysław Kosiniak-Kamysz 23 zł za złotówkę. Na Robercie Biedroni można aż 50 zł. Chociaż ja bym obstawiał w tej sytuacji Mariana Banasia, bo za złotówkę postawioną na Mariana Banasia, a on zostaje prezydentem, można zarobić 5 tysięcy. Wie pan, stawiam stówę i pożyję.
Szkoda, że nie mamy wyników sprzed... W poprzednich wyborach, kiedy obstawiano Bronisława Komorowskiego, można było się nieźle przejechać.
No można było się przejechać, ale sondaże na razie też pokazują jasno. Jest Andrzej Duda 43% w tym sondażu, o którym słyszeliśmy. Jest Małgorzata Kidawa-Błońska w środku stawki 23%, a później cała reszta po 7%.
No tak, ale mamy ciekawych kandydatów. Mamy też kandydatów nowych, których do tej pory nie mieliśmy w grze.
Jest jeden nowy kandydat. Jeden Szymon
nowy
Hołownia.
Kandydat, nowy polityk tak naprawdę, bo kandydatów na prezydenta mamy nowych i to trzeba podkreślić. No niektórzy nie występowali do tej pory w tej roli.
No w tej roli właściwie tylko Andrzej Duda wystąpił.
No więc właśnie, tak naprawdę to są osoby, które aspirują do bycia lokatorem dużego pałacu. To zawsze jest nowa sytuacja, nowa rola. Oni w tej roli dopiero będą się odnajdywać. Jesteśmy na początku w ogóle rozgrywki.
A czy już można powiedzieć, czy będzie w tych wyborach czarny koń, bo wczoraj Sławomir Neumann z Platformy mówił, że Szymon Hołownia nim nie będzie. Zresztą tak samo twierdzi profesor Henryk Domański, socjolog. Ale wszyscy mówią, nie no będzie, gdzieś czarny koń być musi.
No tak, no jeśli nawet nie będzie czarnego konia, no to umówmy się, że taka postać, taka kategoria istnieje, więc nawet jak nie będzie, no to my ją tak naprawdę zaprojektujemy na świat, bo będziemy oczekiwali, że taka w każdych wyborach jest tego typu osoba, postać, więc na niego zaprojektujemy tak naprawdę pewne oczekiwania związane z byciem czarnym koniem. On ma sporo potencjału, żeby takim czarnym koniem być.
Szymon Hołownia ma potencjał?
Tak. Myślę, że ma potencjał, ma to, czego nie mają inni kandydaci, to jest bardzo ważne, to jest efekt nowości, to jest to, że jest też kandydatem wielowymiarowym, jeśli chodzi
o... Ale on wygląda zupełnie jak Władysław Kosiniak-Kamysz, tylko że rzeczywiście on nie podnosił wieku emerytalnego.
To prawda. Wygląda tak...
Jeszcze jak Robert Biedroń, on tak samo wyglądają wszyscy.
Wygląda tak, jak wygląda, ale być może
nie,
to, jak...
Nie, wyglądają wszyscy.
Właśnie, być może tak wygląda dzisiaj Szymon Hołownia i jest jego największym atutem. To znaczy on jest poprzez to, że jest tak inny niż wszyscy i tak nie pasuje do stereotypowego postrzegania polityka, jest ciekawy, zwraca uwagę.
Ale to pan właśnie mówił, że ta kandydatura jest sztucznie wykorowana tylko po to, żeby odbierać głosy Andrzejowi Dudzie.
To prawda. Tak jest ustawiony ten kandydat na dzień dzisiejszy. Pytanie jest takie, czy faktycznie będzie odbierał Andrzejowi Dudzie, czy wręcz odwrotnie będzie odbierał Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Istnieje takie...
Jeśli tak się stanie, to co?
Jeśli tak się stanie, no to prawdopodobnie no będzie jego kandydatura bardzo krótkotrwała i będzie wygaszona. Nie chciałbym mówić brutalnie, ale tak prawdopodobnie będzie.
Będzie wygaszona przez kogo?
Będzie wygaszona przez tych, którzy przygotowują kampanię i myślą w kategoriach Andrzej Duda kontra reszta świata.
No ale chyba te wybory tak wyglądają na razie. Andrzej Duda kontra reszta świata. Tak. I pytanie moje do pana, bo pan uciekł od odpowiedzi. Czy rację mają ci, którzy stawiają na Andrzeja Dudę u bukmacherów? I czy rację mają, czy te sondaże się sprawdzą? Czy Andrzej Duda wygra te wybory?
Andrzej, oczywiście no, ciężko na tym etapie kampanii tak, przewidywać.
Wiem. Więc chodzi o to, żeby się tam łatwo wyłożyć, skompromitował.
Można w ogóle, dokładnie. Nie wiem, jednego możemy być, dwóch rzeczy możemy być tak naprawdę być pewni. Ten dystans się zmniejszy, ten dystans się na pewno zmniejszy, to jest jedna rzecz. I w drugiej turze, jeśli druga tura będzie, Andrzej Duda może mieć kłopoty.
Tomasz Karoń, strateg polityczny, specjalista od kampanii wyborczych, jest w naszym studiu. Pan prowadził parę kampanii, doradzał też pan politykom. Pewnie się pan nie przyzna, ale czy dzisiaj jest też rocznica śmierci Pawła Adamowicza, o którym mówiono właśnie, że zabił go hejt. Oczywiście zabił go szaleniec czy nie szaleniec, zostawmy to sądowi, ale zabił go człowiek, ale tak naprawdę powodowany właśnie, niesiony przez hejt. Czy hejt pomaga w kampaniach wyborczych? Bo przecież mówi się o czarnym PR-ze, o tym, żeby człowieka, żeby konkurenta obsmarować.
No tak, mieliśmy kilka takich przykładów. Na przykład jednego z kandydatów lewicy na urząd prezydenta, na przykład mówię o Cimoszewiczu, tak? No został w brutalny sposób zaatakowany i de facto wypadł ze stawki dzięki temu...
W 2005 roku, tak.
Dzięki temu tak naprawdę no, pojawiły się nowe byty na scenie politycznej. Było to de facto no, zagrywka poniżej pasa.
Wtedy również pojawił się dziadek z Wehrmachtu, prawda?
Tak, wtedy pojawił się dziadek z Wehrmachtu jako próba jasnego zdyskredytowania przeciwnika politycznego i takie rzeczy się robi i jest to norma. Natomiast to, co dzisiaj się zmieniło, wtedy to, umówmy się, była to robota chałupnicza.
To ekscesy, tak?
Była to ekscesy i robota chałupnicza tak naprawdę przy całym szacunku do prezesa.
Do chałupnictwa.
Do chałupnictwa i do prezesa telewizji polskiej. Była to chałupnicza robota.
A teraz?
A dzisiaj jest to już przemyślane, tak, znaczy raz przemyślane, jeśli chodzi o strategię. Jest to pewien element kampanii, strategii politycznej, ale nie tylko, bo to, co jest ciekawe dzisiaj, to pytanie jest takie, czy to politycy używają hejtu, czy hejt używa ich? Znaczy, mówię o nowoczesnych...
Ale ja pytam o sztaby wyborcze.
Tak, tak.
Jest pan, przypuśćmy, idzie pan do sztabu wyborczego i co proponuje pan swojemu kandydatowi? Słuchaj, ja tu mam trzech chłopaków, oni zrobią kampanię, czarną kampanię naszym rywalom?
Powiem tak, czy ja ciężko odsłaniać kulisy, ja takich kulisów odsłaniać nie będę, natomiast mamy przykłady na to, jak tego typu działania się robi i w każdej kampanii to się pojawia. W ostatniej kampanii prezydenckiej mieliśmy Bronisława Komorowskiego hejtowanego tak naprawdę przez wszystkie tak naprawdę główne komitety, a szczególnie...
I pomogło
tak naprawdę z mieszkańca dużego pałacu, a raczej dworku, faceta, który jest, tak powiem, symbolem bezpieczeństwa i przewidywalności, no stał się tak naprawdę obśmianym, starszym panem, który aspiruje do tego, żeby ścigać się z młodymi ludźmi. I to się opłaci.
O tym, jak się robi politykę na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Panie Tomaszu, bo Tomasz Karoń jest Państwa i moim gościem, specjalista od kampanii wyborczych, od strategii. Przypuśćmy, że dzwonią do Pana i Pan się godzi na tę rolę i mówią, chodź, przyjdź do Pałacu Prezydenckiego. W czym trzeba by pomóc Andrzejowi Dudzie, by mieć pewność, że on te wybory wygra? Jaka jest jego największa siła, a jaka jest największa słabość? W skrócie.
Największą siłą Andrzeja Dudy jest to, że jest obecnie urzędującym prezydentem. To jest jego największa siła tak naprawdę. Inni konkurenci po prostu tego nie mają. Mówię banały, ale tak po prostu jest. Nieraz dobrze przyjrzeć się po prostu i zdiagnozować najprostsze rzeczy. On jest mieszkańcem dużego pałacu.
Ale na czym, z czego wynika ta siła? Że co, że się dobrze prezentuje, że ładnie wygląda na zdjęciach?
Zanim 3 maja będą czołgi, samoloty, rakiety i helikoptery. Żaden z pozostałych kandydatów nie będzie miał takiej pięknej oprawy. I musimy o tym po prostu pamiętać. To się podoba mężczyznom, ale też podoba się paniom. Mundury, cały bricht władzy i generalnie rzecz biorąc, no jest na dzień dzisiejszy, jest pierwszym obywatelem.
No dobrze, to jest jego siła.
To jest jego siła, tak. No dobrze, o tym zapomniał Bronisław Komorowski.
I przegrał.
I przegrał.
No dobrze, a jaka jest słabość największa?
Największą słabością I to jest ewidentnie największa słabość. Zresztą Kidawa-Błońska ma też ten problem. To jest kwestia autonomii.
Autonomii, czyli niezależności.
Niezależności,
tak?
W stosunku do tych, którzy wystawiają kandydata, ale są jego politycznym zapleczem.
Chce pan powiedzieć, że ludzie postrzegają Andrzeja Dudę przez pryzmat, nie wiem, ucha prezesa, czyli takiego prezydenta, który właściwie ciągle stoi w przedpokoju i czeka tylko, żeby go prezes dopuścił do siebie?
No niestety, no, wyborcy mówią wprost, no to jest długopis, to jest listonosz, to jest trochę, nie może nie kapciowy, bo to jest za dużo powiedziane, ale generalnie...
Że jest niesamodzielny,
część,
tak?
Wyborców uważa, że jest niesamodzielny, nie jest prezydentem autonomicznym, co dla niektórych wyborców jest ważnym wymiarem. Dzisiaj nawet ci, którzy na niego chcą głosować, mają z tym
ale
duży problem.
Ale taki Kidawa-Błońska, pan mówi, jego największa rywalka też ma z tym problem, tak? Że ludzie myślą, że będzie decydował o niej albo Grzegorz Schetyna, albo Donald Tusk.
Dokładnie i wyborcy mają z tym problem. Wyborcy chcą mieć po prostu kandydata,
walnie pięścią w stół, to tak. To...
Który jest tak naprawdę niezależny, bo dlaczego musi być niezależny? To jest bardzo ważne. Znaczy, prezydent Polski jest mimo wszystko postrzegany poprzez pryzmat pewnej kategorii, tak? Znaczy, kategorii prezydenta wszystkich Polaków. Jeśli on jest zależny od jakiejś opcji politycznej, nie spełnia tej podstawowej roli.
Mało konkretnie pan nam mówi. Pan mówi tutaj jakieś tak na okrągło. Ja rozumiem, że pan chce się zatrudnić i tam będą pana teraz rozmaici ludzie wynajmować. No ale dobrze, ale największą zaletą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest...
Kobiecość, tak.
Dość banalnie,
ale myślę, że to dla wyborców dzisiaj to jest ważne. To znaczy, zaczęła się dyskusja i ta dyskusja trwa od jakiegoś czasu, na ile kobiecość jest w ogóle w kontekście prezydentury wartością. Okazało się, że w wyborach parlamentarnych ostatnich, w których Platforma Obywatelska bardzo mocno postawiła na kobiecość, że to się opłaca. Przy słabej kampanii wynik był całkiem niezły i głosy kobiet znacząco przyczyniły się do tego wyniku, więc myślę, że kobiecość jako pewne nowe otwarcie, jako pewien nowy sposób funkcjonowania też politycznego pań jest kolejnym wyzwaniem, co może być, co jest elementem nowości tak naprawdę na polskiej scenie politycznej.
Polacy tak, że kobiety decydują.
Też, że kobiety decydują, też, że kobiety mogą ubierać się o największy urząd w państwie. Proszę sobie przypomnieć popularność i siłę Beaty Szydło.
No tak, jak
sobie premiera.
Przypominam, to raz kobieta kandydowała na urząd prezydenta, była to Hanna Gronkiewicz-Waltz w 1995 roku, ale skończyło się na 3%.
Tak. Tak, ale nie zapomina pan jeszcze o kandydatce lewicy.
Przepraszam, rzeczywiście była jeszcze Magdalena Ogórek. I to w ostatnich wyborach. Co oznacza, że naprawdę ta postać całkowicie mi umknęła jako kandydatka
więc właśnie,
na prezydenta.
Ale jeśli wcześniej coś było tak naprawdę poronionym pomysłem... To,
ale nikt nie traktuje poważnie kandydatury Magdaleny Ogórek.
Tak,
bardzo przepraszam.
Tak, bo to była po prostu zła kandydatura wystawiona w złym czasie. Polacy nie byli jeszcze w ogóle przygotowani na kobietę.
Nie, ona była wzięta, przepraszam, z kapelusza. No, Leszek Miller ją wyciągnął.
Tak, Leszek Miller wyciągnął z kapelusza, w tym strasznie dużo złego zrobił lewicy.
Dobrze, to my tak rozmawiamy, że jest trzech kandydatów, a czy właściwie to już jest pewne, że w drugiej turze zmierzy się Andrzej Duda z Małgorzatą Kidawą-Błońską?
Nie, to nie jest pewne.
Czyli ktoś może przeskoczyć, ale dlaczego nie jest pewne? Bo po pierwsze Andrzej Duda wygra w pierwszej turze, a czy też po drugie kto inny będzie rywalem prezydenta?
Andrzej Duda będzie miał kłopot wygrania w pierwszej turze, ponieważ ma trochę jeszcze tych głosów, musi uzbierać, żeby wygrać samodzielnie w pierwszej turze.
Co mu pan radzi?
Przede wszystkim to jest...
Jak? Gdzie zbierać głosy? Gdzie ich szukać?
Przede wszystkim pokazać, że jest się prezydentem autonomicznym, prezydentem wszystkich
4 miesiące.
Wszystkich Polaków, to jest jedna rzecz, to jest bardzo, bardzo ważne, znaczy wypełnienie tej definicji jest tak naprawdę najważniejszym wyzwaniem.
Zanim już ponad 4 lata prezydentury, teraz ma tylko 4 miesiące kampanii. Ale,
ale część wyborców dalej nie wie, jaka ma być wizja prezydentury i wizja prezydentury prezydenta. W jego pierwszej kadencji większość Polaków miała jasność, kim on będzie, kim on chce być.
Nie rozmawiamy w ogóle o kandydaturze z polityka Konfederacji. Także dlatego, że tam ciągle trwają prawybory.
Co jest ciekawe, bo wszyscy się, tak powiem, zastanawiamy, kto będzie.
To no
jest...
wygląda na to, że będzie to, że będzie to...
Tak, ale formułę, którą przyjęli, jest, ta formuła że wydaje się nam ciekawa. Pan redaktor to obserwuje, obserwują to politycy, obserwują to też wyborcy.
Ale on ma szansę uszczknąć jakieś prawicowe głosy Andrzejowi Dudzie?
Tak, ma szansę, no jeśli Andrzej Duda będzie szukał nowych wyborców.
Janusz Korwin-Mikke miał zawsze około 5%.
Tak, a czy myślę, że Andrzej Duda, jeżeli będzie szukał nowych wyborców, będzie odsłaniał prawą flankę, w związku z tym tutaj jest obszar dla kandydata Konfederacji.
To zostawmy to. Wczoraj media doniosły, że dwie znane skądinąd postaci, mianowicie Sławomir Nowak i pan Ostachowicz, będą teraz pracować dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To zmienia coś?
A czy tak, to zmienia, czy doświadczenie i wiedza i taka pamięć instytucjonalna, czym jest marka, czyli Platforma Obywatelska, pomaga tym panom, nie można odmówić tego, że mają pamięć i świadomość
tego. No Igor Ostachowicz rzeczywiście pracował.
Czym jest marka i jaka marka ma kłopoty, jakie stoją przed nią wyzwania. Pytanie, czy jest tam polityczny wsad do tego, co oni mają zrobić?
Inaczej. To są świetni fachowcy, tylko pytanie, czy kandydatka jest wystarczająco dobra, to chce pan
nie,
powiedzieć?
Raz, czy kandydatka jest wystarczająco dobra i czy jest wsad polityczny, to znaczy jest...
Co to jest wsad polityczny?
No wsad polityczny to jest to tak naprawdę, jaki jest program i pomysł na kandydaturę. Oni na pewno zrobią jedną rzecz. Jeśli ten wsad będzie, jeśli kandydatka będzie otwarta, to są w stanie tak przygotować kampanię, że ona będzie atrakcyjna.
To ostatnie pytanie o kampanię prezydencką. Co będzie jej głównym tematem? O co będziemy się spierali? Ja rozumiem, że każda pewnie z głównych sił politycznych, każda z partii będzie chciała narzucić swój temat, ten, który dla nich jest wygodniejszy. No ale komu się to uda? O co będziemy się spierali?
Czy moim zdaniem możemy się spierać dzisiaj o model wspólnoty. To znaczy, na ile on jest wspólnotą taką inkluzywną, włączającą, a na ile jest włączającą.
No Szymon Hołownia ma ręce otwarte tak szeroko, że już szerzej się nie da. Jezus ze Świebodzina, ale to samo robi przecież Władysław Kosiniak-Kamysz, a i Robert Biedroń mówi, przytulcie się do mnie wszyscy, kocham was.
No więc właśnie, ale mamy prezydenta, który de facto jest prezydentem jednej opcji politycznej, którego prezydentura jest osłabiona właśnie poprzez to, że nie jest prezydenturą wszystkich Polaków.
No to Małgorzata Kidawa-Błońska będzie miała ten sam problem. Wszyscy powiedzą, że ona jest z jednej opcji. No, nawet jeśli jest kobietą.
No więc właśnie pomysł na prezydenta generalnie polega na stworzeniu takiej definicji prezydentury, która obejmuje jak największą liczbę wyborców, niezależnie od opcji politycznych. I to jest dzisiaj wyzwanie.
No dobrze, to ja myślę, że pan nam powie, jak się takie rzeczy załatwia. Pan jest strasznie tajemniczy.
Ale dlaczego? A czego pan chce usłyszeć, panie doktorze?
Chciałbym się dowiedzieć, dobrze. No. Co mam zrobić? Nazywam się Władysław Kosiniak-Kamysz. Dotychczas myślałem, że to ja będę mówił, kochajmy się wszyscy, bądźmy jak bracia, a teraz się okazuje, że wszyscy to mówią. Że mówi tak Szymon Hołownia, bo nie przewidziałem, że się taki kandydat pojawi, że mówi tak Robert Biedroń, a w każdym razie przewidujemy, że tak będzie mówił. No i co ja, Władysław Kosiniak-Kamysz, mam z tym zrobić? Jak mam się przebić?
No tak. Dzisiaj...
Proszę, jeden konkretny pomysł.
Jeden konkretny pomysł?
Tak.
Bardzo, 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 bardzo proszę. To będzie dzisiaj, jeśli chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza tak naprawdę, to jest taki pomysł, w którym on musi przede wszystkim, to jest najważniejsze, musi sobie jasno powiedzieć, kim są jego wyborcy. To znaczy, czy on ma swoich własnych wyborców, czy tak naprawdę musi na nowo ich poszukiwać.
Mhm. A ma swoich wyborców? No wydawałoby się, że PSL akurat ostatnio zdobył.
No więc właśnie, czy to są jego właśnie wyborcy, czy to są wyborcy, którzy szli do lewicy, a zatrzymali się, bo przestraszyli się LGBT i zostali z PSL-em. Znaczy, dzisiaj...
I tu postawmy średnik. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce w tych wyborach prezydenckich zajmą
Andrzej Duda, jeśli będzie tylko pierwsza tura?
Mhm. A jeśli druga tura, to jego rywal?
A jeśli druga tura, to jego rywal i jeszcze nie wiemy, kto nim będzie.
Rozumiem. Dobrze. Doktryna Neumana. czyli pamiętaj, jedna zasada jest dla mnie święta, jak będziesz w Platformie, będę cię bronił jak niepodległości, jak wyjdziesz, to masz problem. Czy to jest dobra odpowiedź, bo ona jest tak naprawdę, ja nazywam to doktryną Neumana, żeby uhonorować fakt, że on to pierwszy głośno powiedział, ale tak naprawdę tak postępują wszystkie partie. Czy to jest dobry sposób na obronę przed zarzutami, na przykład wobec profesora Tomasza Grodzkiego? Bo telewizja publiczna nie da spokoju Tomaszowi Grodzkiemu, to już wiemy na pewno. Będą za nim chodzili, będą przypominali, że ciągle nowi ludzie się zgłaszają, że brał łapówki i tak dalej. I będzie się to za nim ciągnęło. Czy to mu zaszkodzi, czy to Platformie zaszkodzi, czy to zaszkodzi Małgorzacie Kidawie-Błońskiej?
Powiem tak. Z tą postacią były wiązane wielkie nadzieje, o czym pan redaktor wie. Ta postać miała przełamać impas na opozycji, miała być nowym otwarciem opozycji. Bez wątpienia zahamowanie tak naprawdę tego procesu, nie wiem przez kogo, ale zahamowanie tego procesu, no bez wątpienia przyczynia się do tego, że opozycja ma problem z nowym otwarciem, powiedzeniem sobie, że panuje nad instytucjami,
nad senatem,
tak, mm-hmm. Tu w tym konkretnym przypadku nad senatem, tak, że zaczęła przyjmować instytucje, że wszystko jest jeszcze do odbicia, tak. Tak, a czy jeśli pan redaktor chce usłyszeć, czy to będzie się działo dalej, to będzie się działo dalej.
Ale czy to zaszkodzi Platformie, czy to zaszkodzi opozycji w ogóle?
To na pewno nie pozwoli opozycji zrobić nowego otwarcia.
No właśnie, ale widać, że oni próbują to przeczekać. Próbują te wszystkie zarzuty wobec Tomasza Grodzkiego zbagatelizować, powiedzieć, że to jest walka polityczna, to są ataki PiS-u. Czy to jest dobry pomysł? Czy też trzeba jakoś wyjść z tego?
Powiem tak, no pytanie jest, jeśli mielibyśmy wyborów prezydenckich, no to trzeba by było coś z tym dzisiaj robić. Moim zdaniem emocje społeczne i zainteresowanie i reflektory są skierowane zupełnie teraz w innym kierunku. Ta kwestia będzie kwestią poboczną, ona nie będzie w głównym nurcie kampanii. Ona oczywiście może przeszkadzać Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, ale to nie będzie główny dzisiaj temat. Jeśli nie mielibyśmy wyborów prezydenckich, mielibyśmy temat Senatu, który odbiła opozycja i okazuje się, że to odbicie jest co najmniej wątpliwe. Wszyscy byśmy o tym dyskutowali, wszyscy byśmy to był temat numer jeden. Natomiast w sytuacji wyborów prezydenckich będzie to temat numer dwa. Będzie to temat tak naprawdę, który będzie schodził z agendy, co nie znaczy, że tutaj ktoś nie może odtrąbić sukcesu.
A kto będzie odtrąbiał sukces?
Myślę, że sukces to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości. No udało im się zdyskredytować.
Nic im się na razie nie udało. Oni mówią, że Tomasz Grodzki, znaczy oni nie oni mówią, formalnie to
formalnie,
Boże,
to nie formalnie, oni, tak, nie formalnie oni. To nie oni. Tak.
Mamy ręce na stole, proszę, tak. Czyste. Natomiast no, ktoś tam mówi, że dał... Ale wie pan, to jest zawsze takie oskarżenie, jeden słowo przeciwko słowu, pan jeden tak. Do jednego. Ja będę mówił, że pan mnie okradł, nie, że ja dałem panu łapówkę na przykład, a pan mówi w życiu.
Ja miałem kiedyś doświadczenie, ktoś może się obrócić oczywiście przed tym, którzy taką narrację przygotowali. Ja byłem kiedyś świadkiem ataku na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w Elblągu, to były wybory lokalne. Wpuszczono w eter jakieś podsłuchy, w którym on klnie i jest dosyć agresywny. I on zareagował bardzo pryncypialnie. Powiedział, że jest politykiem, klął w sprawach miasta, bo go wkurzało.
Służbowo,
w ważnej sprawie. I co ciekawe, wyborcy uznali to, że racja jest po jego stronie.
Czyli, że można służbowo.
Że służbowo w słusznej sprawie, nie w sprawie prywaty, jest tak najbardziej istotny. On napisał oświadczenie, w którym napisał, powiedział tak, nie jestem dziewczynką, nie jestem małą dziewczynką, jestem facetem. Stawka jest bardzo poważna i generalnie rzecz biorąc, dlatego zachowałem się tak, jak się zachowałem. Nie uciekał, nie tłumaczył się, wyszedł z ofensywą. Więc umówmy się, ataki nie zawsze przynoszą korzyść tych, którzy używają.
Panie Tomaszu, pan pracuje nie tylko dla polityków, zarabia pan na życie sprzedając proszki do prania, margaryny, no nie wiem, co tam jeszcze. Dla kogo pan robił ostatnio jakąś kampanię?
A tego to nie mogę powiedzieć.
No dobra, w każdym razie dobrze mówię.
Ale jeśli chodzi o politykę, o polityce możemy...
Nie, dobrze, ale dobrze. Robi pan komercyjne, sprzedaje pan, no właśnie tak jak mówię, proszki, margarynę, co tam się jeszcze sprzedaje, co się reklamuje?
Wszystko.
Wszystko się reklamuje.
Wszyscy walczymy o uwagę.
No dobrze, no tak, jakieś tam ubezpieczenia zdrowotne dodatkowe, no nie wiem, o leki, parafarmaceutyki. Przez pana ludzie myślą cały czas, że mają te niespokojne nogi na przykład. To jest
to prawda, chociaż ja teraz więcej robię badań politycznych, mniej komercyjnych, ale 20 kilka lat robiłem bardzo dużo komercyjnych.
Zmierzam do ostatniego pytania naszej rozmowy. Co się sprzedaje lepiej, polityka czy margaryna?
Powiem tak, ciekawi politykę. Efekty są łatwe do przewidzenia w przypadku margaryny. Polityka jest bardziej niewiadoma i dlatego tak fascynująca.
Czyli ciekawiej sprzedaje się jednak polityka niż
zdecydowanie
masło. I to jest, proszę państwa, puenta tej rozmowy. Ja nie wiem, każdy niech sobie teraz wybierze, co z tego wynika i który z kandydatów jest maślany, a który jest ciekawy. Dziękuję bardzo serdecznie panu.
Dziękuję bardzo.
I państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Do widzenia.